Gość dnia.
Kwadrans po godzinie 8 na zegarach. W naszym studiu pani Krystyna Błotnicka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
W naszej rozmowie wrócimy jednak do, że tak powiem, mało przyjemnych, a wręcz dramatycznych i tragicznych wydarzeń, bo tak chyba trzeba je podsumować. W wsi Czerniki na Kaszubach w piwnicy jednego z domów znaleziono ciała trzech noworodków. Aresztowany został 54-letni ojciec i jego 20-letnia córka, podejrzewani o zabójstwo przynajmniej jednego z trójki dzieci zrodzonego z kazirodczego związku. I to jest dramatyczna sytuacja, może nawet jeszcze bardziej dramatyczna niż ta sprzed kilku miesięcy, która dotyczyła Kamilka z Częstochowy. Chłopiec wówczas zmarł w wyniku katowania przez ojca, a dramatyczna może bardziej, bo dotyczy dzieci, które dopiero przyszły na świat. Nawet nie mogły wyartykułować przecież tego, że są krzywdzone, zostały potraktowane wręcz jak zawracający przedmiot pewnie.
Tak jest i tutaj, przygotowując się do tego programu, no, mówię, że to w ogóle jestem zbulwersowana tą straszną historią i w tej chwili nie mamy jakby możliwości oceny takiej od strony prawnej, bo wiadomo, to wszystko jest jeszcze na etapie śledztwa, ale chciałam rozmawiać z państwem, dlatego że tam ofiarami są dzieci i to nie tylko te, oczywiście przede wszystkim te, które zginęły, te trzy noworodki, czy nie wiadomo tak do końca jeszcze jak, ale ofiarami są wszystkie dzieci, które mieszkały z tym człowiekiem w tym domu, bo oni w jakiś sposób zostali okaleczeni już na całe życie.
Tych dzieci było 12.
Tych dzieci było 12. No jeden jeszcze mieszkał z tą córką i z tym człowiekiem, bo nie mogę powiedzieć o nim panem, z tym człowiekiem. I każdy w jakiś sposób jest dotknięty i jest jego ofiarą z tego powodu, że to w psychice zapisuje się już na całe życie.
Oczywiście o motywach nie możemy mówić, bo nikt z nas nie siedzi w głowie takiego człowieka. Chociaż też zastanawiam się, na ile trzeba położyć cudzysłowu do słowa człowiek. Ale mimo wszystko możemy spróbować przynajmniej, co może być motywem w takich i innych tragediach. Czy to jest agresja wynikająca z charakteru sprawcy, może jego ukształtowanie przez wykrzywione, patologiczne, takie toksyczne relacje. Zresztą ta relacja z córką to była przecież relacja patologiczna i toksyczna, czyli to ta projekcja, jak pani mówi, na kolejne dzieci tego ojca, wynikająca stąd chęć ukrycia tej relacji przed światem zewnętrznym, używanie alkoholu, narkotyków, konsekwencje tego, to też się wpisuje w kontekst motywów. Może to wszystkie są jakby uprawdopodobnione, jeżeli chodzi o tego typu przypadki.
Tak jest i tutaj to jest jakby wytwór też trochę, powiem, nasz, no społeczny, dlatego że ten człowiek, jakby ułatwiano mu, może to w cudzysłowie, życie, ponieważ przez cały czas, mając 12 dzieci, żonę, ten człowiek nie pracuje. Ten człowiek korzysta z zasiłków, z opieki społecznej. Ten człowiek po prostu jakby, ja wiem, że przyjdzie czas na analizę od strony psychologa, psychiatry, co nim kierowało, dlaczego tak było. Ale również jakby były warunki do tego, że stworzono, tak jak pan mówił, w cudzysłowie, człowieka, który tak strasznie skrzywdził swoje dzieci, skrzywdził swoją rodzinę. I tutaj to przede wszystkim mnie to uderzyło, że nie pracował, to był młody człowiek i ciągle jednak wspomagając takimi zasiłkami powinniśmy się przyjrzeć, czy ci ludzie faktycznie nie mogą podjąć pracy, żeby chociaż marginalnie gdzieś zaakcentowali, że pracują, a po prostu brał te pieniądze i robił takie straszne rzeczy. Także tu jest jakby trochę wina. A druga sprawa, czy my wszyscy w tym środowisku, no, mówię o tamtych ludziach, dzieciach, no, nie przymykaliśmy oczy na to, co tam się dzieje. No, tak wynika z tych relacji, ja mówię, cały czas medialnych i z tych wypowiedzi sąsiadów. No, że to po prostu jakby było cały czas przymykanie oczu na to wszystko.
To może spróbujmy to rozłożyć troszkę na czynniki pierwsze. Jedna sprawa to jest sprawa pewnego systemu, prawda? Który, no tak się łatwo to wykorzystuje przy każdej okazji tego typu zdarzeniach, nie do końca jest sprawny i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest, że toczyło się 5 postępowań w stosunku do tego człowieka. Wszystkie zostały umorzone, ale no, było może brak dowodów, może brak świadków, którzy nie chcieli się ujawniać. Miejski ośrodek pomocy społecznej, który też jakby powinien czuwać nad tą rodziną, w konsekwencji zgłosił jako ostatni i dzięki niemu zostało ujawnione, aczkolwiek zgłoszenie przyszło wcześniej od pracownicy jednej z pracownic zakładu, w którym pracowała córka. W związku z tym, no to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest kwestia reakcji otoczenia, gdzie no, padają takie słowa, zdania, że wszyscy wiedzieli o tym, co się dzieje, ale przynajmniej bardzo dużo osób wiedziało, żadna nie zainterweniowała. To gdzie szukać, że tak powiem, tej reakcji i po stronie systemu, i po stronie tych, którzy otaczają pewnie, bo prawda gdzieś leży po środku. Nie możemy obciążać tylko jakby jednej sfery, że ona zawiniła, prawda?
Tak, i tutaj właśnie to, co pan powiedział. Ja też zdziwiona, mało powiedziane, tymi orzeczeniami prokuratury, która właściwie umarza poszczególne śledztwa. Tam były 3 o znęcanie się nad dziećmi, a 2 no, prawdopodobnie już związane z tym kazirodztwem, ale są umarzane. Więc to właśnie pan powiedział, może nie było świadków. I tutaj postawa sąsiadów z wypowiedzi tych ludzi, od razu jest, można wnioskować, że oni oskarżają, no kto winien? Służby winne. A więc tu zwalniamy się, tacy normalnie sąsiedzi zwalniają się jakby z tej odpowiedzialności służby winne.
To zdejmuje z nas ten ciężar.
Tak,
prawda?
Zdejmuje.
Ktoś, nie my jesteśmy winni.
Nie my. No coś tam się dzieje w tym domu, no ale to jest ten dom zamknięty, nie ma sensu, niech się zajmą służby. I z tego, co czytamy, to tamte służby rzeczywiście i opieka społeczna i z opieki społecznej przychodzono do tego domu i policja przychodziła, tylko ponieważ ja się tym również po części zawodowo zajmowałam, to doskonale wiem, jak można przygotować się na wizytę opieki społecznej, jak można się przygotować na spodziewaną czy niespodziewaną wizytę policji, jak można te dzieci, które były cały czas manipulowane, jak można je też przygotować na taką wizytę i na odpowiedzi tym właśnie ludziom. Więc nie możemy też tak od razu zrzucać winy, bo ośrodki pomocy społecznej mają swoje procedury. Oni się poruszają w ramach swojej tej ustawy, która dotyczy opieki. I tutaj nie mogą wyjść poza ramy. Ja wiem, że to w tej chwili szukanie jakiegoś tak usprawiedliwienia, ale tutaj, to co pan powiedział, na końcu ta kobieta, która widziała, co się dzieje, poszła do opieki społecznej. Opieka społeczna zareagowała, dała znać policji, prokuraturze, zrobiła zgodnie z ustawą. Nie zawsze, tak proszę państwa, jest, że nie zawsze w ogóle ktokolwiek puści do domu kogoś z opieki społecznej. Poszczuje psami, no, zrobi jakiś cyrk wokół sprawy i naprawdę to jest ciężka praca takiego pracownika socjalnego, który musi odwiedzać taką rodzinę.
Ale jest też jedna ważna rzecz w tym, o czym pani mówi, w tej całej sytuacji, to, że jedna osoba zdecydowała się zareagować, prawda? I to jakby świadczy o tym, że nawet ten jeden głos jest niezwykle istotny. Tutaj nie udało się uratować dzieci, ale ten jeden głos, podjęcie na skutek niego interwencji może przynieść, zaprocentować w przyszłości uratowaniem jednego życia, drugiego, trzeciego, kolejnego.
Tak, i tu pan mówi, no nie dało się uratować. Nie dało się uratować tych, którzy już no, zginęły. Ale być może zapobiegło się jakiejś jeszcze większej tragedii. Przecież ten człowiek miał 54 lata. Tak ma, przepraszam, ale naprawdę nie wiadomo, jakby to jeszcze funkcjonowało. Z tym, że ja mam, no sąsiedzi, tak jak mówię, no niech się służby tym zajmą, no jakoś niektórzy się wypowiadają, że bali się tego człowieka, że on jakiś taki wysoki, no i stwarzał pozory, no takiego człowieka, który może zrobić krzywdę, no i niektórzy się bali. W szkole też się tłumaczy, nauczyciele się tłumaczą, że pytali, w czym pomóc. No, nie zawsze dziecko odpowie od razu na takie pytania, w czym pomóc. Trzeba drążyć, trzeba myśleć, chociaż też mówię z tym próbą dotarcia do takiego domu dla nauczyciela, to też jest bardzo trudna sprawa. No bo...
Ale musimy wychwytywać pewne sygnały,
ale tak,
prawda?
Tak, tak. I to jest... co pan powiedział, jeszcze jedna rzecz. Każdy, kto taką informację dostał, no musi zgłosić, że stało się jakaś, prawdopodobnie stało się jakieś nieszczęście, które no, zagraża dziecku. Bo z tyłu głowy musimy mieć jedną rzecz, że to dotyczy dzieci.
A tu mówimy o tym na jakby kanwie tego dramatu, żeby też uświadomić Państwu właśnie to, że każdy nasz sygnał może uratować jakieś życie, czyjeś życie, a z drugiej strony czasem nam tak się wydaje, że to wszystko gdzieś daleko od nas, Kamilek to Częstochowa, Czerniki to Kaszuby i tak dalej, i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, pani mi powiedziała, miałam do czynienia z podobną sprawą w swojej praktyce, która toczyła się tu na Podkarpaciu.
Dokładnie, i to blisko. I też było bardzo, tylko na szczęście tam nie było ofiar śmiertelnych, ale proszę państwa, to jeszcze nie jest taka historia, to jest straszna historia, że są ofiary śmiertelne, ale tam są ofiary, które będą z tym problemem borykać się przez całe swoje życie. Oni pouciekali, pozakładali swoje rodziny, ale to będzie pokutować, to się odbija na psychice, dlatego tak jak pan mówił, tak ważny jest ten taki sygnał, że coś się dzieje, żeby zaradzić tak, żeby to jakby nie szło już za daleko. To faktycznie była taka tutaj rodzina i tu trudność dotarcia do tych rodzin, dlatego tak wcześniej powiedziałam, że to nie jest zawsze tak ładnie, pięknie, że się odwiedzi, bo trudność dotarcia, próba barykodowania, to trwało naprawdę bardzo długo, długi okres. Oczywiście na końcu ten człowiek został osądzony, tak jak mówię, na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, ale były ofiary, które z tym będą żyły całe życie.
I to nasza reakcja jest ważna, ta, o której mówiliśmy przez cały czas, bo to ona daje jakby asumpt do tego, żeby można było podjąć interwencję. Z drugiej strony i to też przypomnienie dla tych kobiet, które są w takim, a nie innym stanie, nawet jeżeli nie potrafią się wyrwać z tego związku toksycznego, z tej sytuacji, to są wyjścia, chociażby w postaci oddania dziecka do adopcji, pozostawienia go w szpitalu, czy też w oknie życia. No to są najprostsze możliwe rozwiązania, ale oczywiście to dalej idące, które no, jakby warunkuje to, że coś się skończy w sposób taki, nie powiem pozytywny, ale no, ewidentny procesem, to jest właśnie wyrwanie się z tej sytuacji, z tego związku. I to są jakby wnioski z tej naszej dzisiejszej rozmowy, myślę. I sygnały, na które powinniśmy być uczuleni, na co staraliśmy się Państwa uczulić. Dziękuję serdecznie za refleksję i rozmowę.
Dziękuję.
Pani Krystyna Błotnicka z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie była naszym gościem. A ta rozmowa do odsłuchania po godzinie 9 na stronie www.radio.rzeszow.pl.